Chciałbym, byśmy na moment przenieśli się w wyobraźni oczywiście. Tam, gdzie wydaje się, że niebo styka się z ziemią. No powiedzmy jakieś Himalaje, wyobraźmy sobie. Dwóch mężczyzn szło krok po kroku. Śnieg był lekko miękki, więc co kilka kroków musieli przystawać, żeby zaczerpnąć tchu. Znajdowali się właśnie bardzo wysoko na przełęczy pomiędzy wierzchołkami ośmiotysięcznego Broad Peak. Było lato 1984 roku. Uznali, że to jest najlepsze miejsce na postawienie namiotu, na nocleg. Wcześniej ani później nie było takiego płaskiego miejsca. Jednym z tych mężczyzn był Wojtek Kurtyka, dla którego to, co działo się tego wieczoru, te przedwieczorne chwile w tym miejscu, na tej przełęczy, no, stały się najwspanialszym momentem w całym jego życiu. Podczas gdy Jurek Kukuczka gotował wodę w namiocie na herbatę, Wojtek chodził po tej przełęczy jak jakiś taki w transie. Z każdą chwilą wieczorne słońce oświetlało coraz to nowe fragmenty gór, coraz to nowe, piękne miejsca zaczęły się pojawiać. Ale najwspanialszy widok to była panorama grani środkowego wierzchołka, którą mieli dostać się na szczyt. Kiedy patrzyli na nią z daleka, a jeszcze nikt tam tą granią nigdy nie szedł, to nie było wiadomo, czy w ogóle da się tamtędy wejść. Budziła ich przerażenie i niepewność. No bo jeżeli nie, to będą w pułapce. Nie da się już wycofać, nie da się zejść na bok. Ale właśnie z tego miejsca, gdzie rozłożyli namiot, ta grań wydała się być dostępna dla nich. I oto teraz mogli w spokoju położyć się w namiocie ze świadomością, że już jutro wejdą na szczyt. Wojtek Kurtyka wiele razy był wysoko w górach, ale tu poczuł się jak w niebie. A kiedy ty ostatnio czułeś się jak w niebie? Jaki jest najwspanialszy moment twojego życia? Myślę, że to może być ciekawy temat później na rozmowy w małych grupach. Ale jak ja sobie to wyobrażam, to dla dzieci najczęściej będą to ich urodziny. Jaki prezent, kogo zaproszę, kogo nie zaproszę. Taki raj. Dla nastolatków, no, może już jakieś pierwsze zakochanie, może impreza z przyjaciółmi. Dorośli, no, to już pieniądze nie są takim ograniczeniem. Może jakiś wymarzony zakup, może jakieś podróże. No, czasami trzeba sięgać po jakieś inne substancje, żeby poczuć się jak w niebie. Może jakieś sukcesy w pracy, wzloty. Ale te wszystkie rzeczy, cokolwiek człowiek sobie nie wyobrazi swojego raju, mają jeden wspólny mianownik. Jaka jest wizja raju człowieka? Mi ma być dobrze. Niedawno byłem na obozie dla dzieci w Złotym Jarze i zaskoczyła mnie pewna rzecz, mianowicie walka o łóżka w pokojach. Agnieszka Bednarczyk co prawda ostrzegała, że tak może być, ale sobie pomyślałem, no bez przesady, ja mam jakiś tam chłopców, co za różnica, gdzie będą spać. Okazało się jednak, że ten jeden już tu kiedyś był i to jest jego łóżko. Jest do niego przyzwyczajony, wujku, chyba to zrozumiesz, ale tam z kolei jest klaustrofobiczny jakiś okap. Na szczęście ostatnia osoba, która weszła do pokoju, powiedziała, że się czuje właśnie tak przytulnie pod takim okapem. Więc każdy mógł mieć trochę jak w raju. Zrobić sobie raj. Mi ma być wygodnie. Ja mam się czuć komfortowo. Świat trzeba urządzić tak, żeby mi było dobrze. To jest moje niebo. Plany. No, gdy coś planuję, to oczywiście tak, żeby zrealizować to moje niebo. Zamieszkać w jakimś wymarzonym miejscu, kupić coś, być kimś lub być z kimś. O, gdyby tak być na przykład kimś takim jak faraon, i w ogóle urządzić świat po swojemu. Więc prawdopodobnie każdy z nas ma jakąś wizję nieba, raju, no i też ma plany, by to osiągnąć, by go osiągnąć. Jednak paradoksalnie, mając już wszystko, no wcale nie czujesz się spełniony. Gdy schodzisz ze szczytu, to marzysz już o następnych. Gorzej jest, jeżeli już nie jesteś w stanie odtworzyć tego stanu, jaki miałeś tam na przełęczy. Miotasz się, szukasz, no nie da się tego znaleźć. Wtedy doświadczeniem człowieka jest nienasycenie. Więc czy jest jakaś alternatywa dla tych naszych ludzkich planów? No a może jesteśmy skazani na swoje pasje oraz pasje innych ludzi, no, którzy czasami akurat nas potrzebują do realizacji swoich marzeń. Posłuchajmy, co Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie. Jezus zaprezentował alternatywny raj. Tłumaczył, że choćby człowiek osiągnął wszystko, zobaczył wszystko, był właścicielem imperium, to nie da mu to szczęścia. Jezus nie tylko opowiadał czy nauczał o tej alternatywie, on sam był też wzorem, no bo oto król świata, całego świata, no przyjął postać jakiegoś niepozornego człowieka, urodził się na prowincji i później zaczął chodzić po tej prowincji, żeby służyć napotkanym ludziom. Więc jaki jest ten alternatywny raj? Stracić życie, czyli no zostawić swój plan, zostawić swoją wizję i odnaleźć plan Boga dla siebie. Przestać żyć dla siebie i swoich planów. Przyjąć ten Boży projekt na siebie. I o tym jest kolejna część modlitwy Ojcze Nasz. Zobaczmy w Ewangelii Mateusza. Niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Znane bardziej jako bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Więc Bóg ma jakąś alternatywną wizję, plan dla Twojego życia. Ale dlaczego warto przyjąć Boży plan? Dlaczego warto w ogóle zajmować się Bożą wolą dla swojego życia? Popatrzmy, co Bóg myśli o każdym z nas. Zobaczmy, jaki ma pomysł, jaki ma plan, jaką ma wolę. Te rzeczy są, można znaleźć w Biblii. Jeden z takich wspaniałych informacji na temat tego, jakie Bóg ma plany wobec nas, zawiera Psalm 40. Dawid mówi tutaj: wiele Ty uczyniłeś swych cudów, Panie Boże mój, a w zamiarach Twoich wobec nas nikt Ci nie dorówna. I gdybym chciał je wyrazić i opowiedzieć, będzie ich więcej, niż by można zliczyć. Tak, Bóg ma zamiary wobec nas, dla każdego z nas. Wygląda na to, że ma mnóstwo dobrych rzeczy dla nas. No, ma plan dla naszego życia. No i ten plan jest najlepszy, niezrównany. No, nikt nie jest w stanie wymyślić lepszego, nawet ty sam. W księdze Izajasza jest jeszcze więcej powiedziano o planach Boga. Sprawię, że niewidomi pójdą po nieznanej drodze. Powiodę ich ścieżkami, których nie znają. Ciemności zmienię przed nimi w światło, a wyboiste miejsca w równinę. Oto są rzeczy, których dokonam i nie zaniecham. Bóg jest najlepszym kreatorem. No, tworzy prawdziwe dzieła sztuki. Jeśli nie wierzysz, to wystarczy pójść tutaj do tego jodłowego lasu 2 minuty i się przyjrzeć. Więc Boże plany to pomysły bardzo kreatywne. I często wykraczają w ogóle poza naszą wyobraźnię. Nie bylibyśmy w stanie sobie tak wymyślić planu dla naszego życia, jaki on ma. A ponadto, poza tym, że jest kreatywny, to ma też nieograniczone możliwości. Jest gotowy, tak jak tu Izajasz pisze, poprowadzić nas tymi nowymi ścieżkami. Ścieżkami, których nie znamy. Więc Bóg ma dla ciebie coś nowego. Jakiś nowy początek. Dla mnie ilustracją tych prawd poznawanych w Biblii jest życie mojego taty. Urodził się w biednym miejscu, w niepełnej rodzinie, nigdy nie poznał swojego ojca. Razem z matką tułali się po różnych miejscach. Niech świadectwem tego będzie chociażby to, że każde świadectwo ze szkoły podstawowej ma z innej szkoły. Na dodatek młodość, kiedy był już w średniej szkole, spędził w domu dziecka. Ale Bóg zapukał do jego serca i on odpowiedział pozytywnie i jego życie potoczyło się zupełnie nową drogą. Choć sam nie miał ojca, to Bóg sprawił, że stał się ojcem dla wielu. Dla wielu dzieci i dorosłych pełnił taką rolę, no i nadal pełni. Zawsze był wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka, nigdy nie wahał się mu służyć. Kiedy widział, że jest jakieś dziecko z biednej rodziny czy z niepełnej, proponował jakieś wspólne ferie w górach. I to w zasadzie trwa do dziś. Jak chyba z tydzień temu wrócił z jakiegoś obozu chrześcijańskiego dla skautów, na którym był opiekunem i instruktorem. Bóg poprowadził właśnie tak jego życie. Czasem myślisz, że coś jest niemożliwe. Patrzysz na swoje małżeństwo i myślisz, o, z tego już nic nie będzie. Albo może masz wyjątkowo problematyczne dziecko. Albo jakiekolwiek inne przeszkody, problemy w życiu. Ale jeśli Bóg ma plan, to daje możliwość jego realizacji. Jest gotów, tak jak pisze Izajasz, usunąć wszelkie przeszkody, ograniczenia, które staną na drodze. Nowe rzeczy stają się możliwe. I Bóg jest ich gwarantem. Psalmista wspominał coś o cudach. Tak, to wiele z tych planów jest tak niesłychanych, no, że potrzeba cudu, ingerencji Boga, by się urzeczywistniły w naszym życiu. Izraelici byli niewolnikami w Egipcie, ale Bóg miał dla nich plan. Chciał wyprowadzić ich na wolność, dać im nową ziemię na własność. Więc gdy Izraelici ruszyli wraz z Mojżeszem na północny wschód, o, nagle na ich drodze okazało się, że jest Morze Czerwone. Od tyłu wojsko Faraona już deptało im po piętach. Ale dla Boga kontynuacja planu w takich warunkach w ogóle nie jest problemem. Sprawił, że wody morskie się rozstąpiły, a oni przeszli na drugą stronę suchą stopą. Bóg usunął przeszkodę. Jeżeli ma plan dla twojego życia, to też jest gotów go realizować, choćby wymagało to wielu cudów. Jak to będzie wyglądać w naszym życiu dzisiaj? No chociażby tak, może taki błahy przykład, ale może przyziemny, dobry. W maju zadzwonił do mnie Dawid z propozycją. Andrzej, brakuje opiekunów na obóz dla dzieci w Złotym Jarze. Może dałbyś radę pojechać? No tak się składa, że od lat termin Złotego Jaru zawsze pokrywa się u mnie z pracami w szkole. Wszyscy nauczyciele wtedy przychodzą do naszej szkoły, piszemy sprawozdania, ewaluujemy nasze działania, zespoły się spotykają, a na końcu mamy wielkie zebranie, na którym wszystko to zatwierdzamy, głosujemy. Ale w mojej głowie była taka myśl: Boże, jeśli Ty masz jakiś plan, to wszystko staje się możliwe. Więc może warto spróbować. Chociaż tam moja dyrektorka powiedziała, że nikomu nic tam nie puści, ani na chwilę. Postanowiłem, że pójdę do niej i spytam, czy nie mógłbym pojechać na ten obóz, zamiast siedzieć w szkole. No pomyślałem, że ta co najwyżej się nie zgodzi, to zostanę w Krakowie i sobie odpocznę. Ale ona tak popatrzyła na mnie i powiedziała, no wiesz co Andrzej, jak potrzebujesz, to ci wystawię taki papier, że jesteś niezbędny w szkole, ale uważam, że lepiej będzie, jak pojedziesz na ten wspólnotowy obóz, że tam więcej z ciebie będzie pożytku niż tutaj na tej radzie na koniec roku szkolnego. Zbaraniałem, no nigdy nie usłyszałem od niej. Pomyślałem sobie, że ja bym lepiej tego nie ujął. Takie plany są plany Boga wobec nas. Jak Bóg coś zaplanuje, to wszystko jest możliwe. Chociaż jest coś, co może stanąć na przeszkodzie. Na przeszkodzie tego planu możemy stanąć my sami. No, czasami jesteśmy bardzo przywiązani do swoich pomysłów. No, uważamy, że my wiemy dobrze, co jest dla nas dobre, właściwe. No i choć Bóg, gdzieś tam słyszeliśmy, że Bóg ma najlepsze pomysły, to no, my chcemy przeżyć nasze życie po swojemu. Rok temu, kiedy moja rodzina pojechała na obóz dla dzieci do Złotego Jaru, to ja rano sobie chodziłem do pracy, a zajmowałem się spokojną biurową robotą, porządkowałem papiery, po czym wracałem do domu, miałem pół dnia dla siebie. No, sobie poszedłem na rower, gdzieś tam przejechałem nawet 100 kilometrów. No, pomyślałem sobie tak, po ciężkim zakończeniu roku szkolnego, no taki odpoczynek w sam raz, no nie, to coś w sam raz dla mnie. Odpoczynek od dzieci szkolnych, od własnych dzieci, od ludzi. Prawdziwy raj, no jak w niebie. No, ale w tym roku Bóg nakreślił przede mną szkic w ogóle alternatywnego raju i zapytał, pojedziesz, Andrzej, jako opiekun na obóz dla dzieci? Główną przeszkodą, by jakieś tam pomysły Boga, zamiary Boga w moim i twoim życiu się spełniały, to jest nasza postawa odrzucenia Boga i tych jego pomysłów. Bo jesteśmy wolnymi ludźmi. Cały czas możemy sami decydować. Mamy wolną wolę. I Bóg no, nikogo do niczego nie będzie zmuszał. W Ewangelii Jana czytamy, że przyszedł Chrystus do swej własności, a swoi go nie przyjęli. Człowiek no, chce pełnić swoje plany, ma swoje marzenia, ma swoje wartości, chce pełnić swoją wolę. No i ciężko jest człowiekowi przyjąć Chrystusa jako kogoś, kto będzie prowadził. Z czego to wynika? Dlaczego człowiek tak często kurczowo trzyma się własnych zamiarów? No z niewiary. Nie wierzymy, że plany Boga są lepsze od naszych. A właśnie ta wiara jest konieczna, tak? On nie chce nas zmuszać do niczego. On chce, byśmy na jego propozycje reagowali z zaufaniem. Co robić, by być jak w niebie? No tu potrzebne jest wyjaśnienie, bo gdy Jezus uczy nas modlić się, bądź wola Twoja w niebie, to odnosi się do tego, co dzieje się w sferze ducha, w odróżnieniu od spraw bardziej przyziemnych, tak i na ziemi. Ale gdy Bóg działa w sferze ducha, to my doświadczamy pełni szczęścia i satysfakcji, w sensie potocznym jak w niebie. Więc co zrobić, by być jak w niebie? No, z pomocą przychodzą słowa modlitwy Ojcze Nasz. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Jest to prośba, by Bóg rozwijał w nas wiarę, która pozwoli nam uczestniczyć w Jego planach dla naszego życia. Wiara jest przepustką do tych alternatywnych planów. Jest kluczem do tego, by mieć jak w niebie. Bez wiary ta alternatywna wizja jest w ogóle poza naszym zasięgiem. No bo jak tu zrozumieć i zaakceptować takie słowa, jakie znajdujemy na przykład w Dziejach Apostolskich, że więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. No trzeba zaufać, że rzeczywiście tak jest, że więcej szczęścia da nam życie dla innych niż życie dla samego siebie według własnego planu. No a nie jest to łatwe, bo cały świat i nasza natura nawołuje w ogóle do czegoś innego. Trzeba zaufać, że niebo po Bożemu to życie dla innych. Bóg mówi, chcesz być naprawdę szczęśliwy? To zacznij dawać siebie. To jest raj. Potrzebujemy nasiąknąć tą świadomością. I o tym jest właśnie modlitwa. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. To jest prośba. Kiedy byłem dzieckiem, to oczywiście nauczono mnie tej modlitwy. Potrafiłem ją wypowiedzieć pewnie w kilkanaście sekund. No ale jeżeli z tą modlitwą jest połączona świadoma prośba do Ojca, to myślę, że sięgamy sedna. Oczywiście, jeżeli chcesz, to możesz pozostać przy próbach szukania spełnienia po ludzku. Myślę, że przy odrobinie samozaparcia jesteśmy w stanie osiągnąć bardzo wiele, może wszystko. Świat jest pełen wzorców. Ale okaże się tam na szczycie, no, że znowu będziesz pragnął. I Bóg zaprasza do czegoś o niebo lepszego. Pozwala nam żyć Jego pragnieniami. Więc kiedy modlimy się tymi słowami, bądź wola Twoja, to w zasadzie wyrażamy pewną postawę gotowości. Tak byśmy mówili, Boże, no jestem gotów, albo chciałbym być gotów, żeby Twój plan, Twoja wola w moim życiu się realizowały. Dla mnie ta modlitwa Ojcze Nasz to nie są tylko takie słowa do wypowiadania. Raczej może do takiego rozmyślania z Bogiem. Czy ja rzeczywiście chcę o to prosić? Czy rzeczywiście chcę stawać się taką osobą, która nie będzie żyła dla siebie, tylko dla innych? Czy właśnie w ten sposób chcę spędzić weekend, wakacje, urlop, wieczór? Ale prośba właśnie, bądź wola Twoja oznacza, niech się pełni Twoja. Właśnie takie pragnienia wyrażamy w tej modlitwie, aby zamiary Boga wobec nas spełniły się. Bo ufamy, że to jest najlepsza rzecz, która może nam się przytrafić. Jeśli poprosimy Boga o realizację Jego planu w naszym życiu, no to On weźmie nas w podróż. Będzie chciał nas wyciągnąć z tego myślenia, że raj to życie dla siebie. Faraon miał wszystko. Wszystkie przyjemności. Tysiące ludzi pracowało na jego sławę i wygodę. Mojżesz zresztą miał podobnie. Ale z tego myślenia wyciąga Bóg, wyprowadza z Egiptu. Wyciąga z niewoli takiego myślenia. Z niewoli egoizmu, z niewoli życia dla siebie, dla swoich posiądliwości. Bóg wyprowadza i stajemy się kimś wolnym. W tej wędrówce uczymy się myśleć tak jak Bóg, odczuwać jak On, mieć pragnienia jak Bóg. A czego Bóg pragnie? To już mówiliśmy wcześniej, tak? Pragnie dobrych rzeczy dla ludzi. I chce używać nas, by ci ludzie mogli doświadczać dobrych rzeczy. On pragnie dobrych rzeczy dla małżonka, dla dzieci, dla przyjaciół, dla spotkanych ludzi. W księdze Michała są takie słowa. Będzie reszta Jakuba wśród wielu ludów, jak rosa zesłana przez Pana, jak obfity deszcz na trawę, które nie pokładają nadziei w człowieku, ani się na synów ludzkich nie oglądają. Wierzący są jak rosa, jak deszcz dla pustyni. Rosa i deszcz zesłane przez Boga. Właśnie dla najbliższych, dla podopiecznych, dla narodów, więc być przez Boga właśnie tak posłanym, mieć dobroczynny wpływ. Takie pragnienie może dać nam Bóg. Ale czasami w życiu, albo nawet może bardzo często, w życiu będzie tak, że te pragnienia, żeby żyć dla innych ludzi, zderzą się z presją innych ludzi, by zajmować się czymś innym. I te oczekiwania mogą być naprawdę przytłaczające. Ale my co modlimy się? Boże, bądź wola Twoja w moim życiu. Nie chcę bać się robić dobrych, czy wręcz najlepszych rzeczy. Modląc się, możemy też liczyć, oczekiwać, że Bóg wytworzy w nas taką postawę ciągłego pytania o to, co robić. Lubię to stwierdzenie Grzegorza, on nieraz mówi, że w jego życiu najwięcej czasu zabiera mu myślenie połączone z modlitwą o tym, czym się zajmować, w co włożyć swoje zaangażowanie. Ja też oddałem moje życie Bogu, więc nie należy ono do mnie, więc Boże, co robimy? Kiedy byłem młody, sam dysponowałem wakacjami. Pamiętam, jak jechałem na wyprawę do Kirgistanu. Ktoś ze wspólnoty zapytał się, Andrzej, czy jesteś pewien, że Bóg tego chce? Obraziłem się na tą osobę. Nie miało to dla mnie znaczenia, czy w tym czasie był jakiś wspólnotowy wyjazd. No liczyły się moje przygody, górskie sukcesy. Ale przecież zaufałem Chrystusowi. Przekazałem moje serce na jego warsztat, on tam pracuje. Mam nadzieję, że będzie mnie przemieniał. Zgodziłem się na to. Pół roku temu mój przyjaciel, taki bliski przyjaciel z czasów podstawówki. Mieszka gdzieś w Norwegii, na skraju takiego płaskowyżu. Zawsze marzyłem, żeby tam pojechać, może na jakieś narty. Mówi: Andrzej, przyjedź tu do mnie, tu jest wspaniale. I takie zdjęcie. Może gdyby wysłał to zaproszenie parę lat temu, to ułożyłbym cały grafik, żeby tam się znaleźć. Ale teraz przecież oddałem życie Bogu. Zadaję Bogu pytanie, co ty o tym myślisz? O, mój przyjaciel z Norwegii jest zbulwersowany takim stawianiem sprawy. Ale ja mogę być wolny od presji opinii ludzi, choćby mi najbliższych. Opinie ich tak naprawdę są niewiele warte, może bez znaczenia. Mówiąc o woli Boga, nie sposób pominąć podejścia apostoła Pawła. W liście do Rzymian przedstawia siebie w taki sposób. Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej. Jak przedstawia się Paweł? No, mówi, że jest sługą Chrystusa. Słowo to oznacza niewolnika lub najniższego sługę. No, kogoś, kto jest do dyspozycji osoby, której służy. List został napisany do Rzymu, do Rzymian. A w cesarstwie rzymskim dobrze rozumiano, czym jest instytucja niewolnictwa. Co czwarty człowiek w tym cesarstwie był niewolnikiem. Niewolnicy mogli pełnić bądź jaką funkcję w tym społeczeństwie, ale jednego nie mogli robić, nie mogli rządzić. Więc Paweł w tych słowach wyraża swoją dyspozycyjność. Całe jego życie, zarówno w skali makro, czyli tu w temacie powołania, jak i drobne epizody w skali mikro, były poddane Jezusowi. Słowa bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi przenikały całe jego życie, jego marzenia, zamiary i plany. Paweł po prostu pragnął być jak Jezus. A tam, gdzie Jezus był, tam, gdzie chodził po ziemi, tam, gdzie był, to kawałek tej niebiańskiej rzeczywistości był na ziemi, ponieważ właśnie tam urzeczywistniały się Boże pragnienia. Więc jeżeli do naszego serca Bóg dał takie pragnienie, by być jak Jezus, to mamy możliwość uczenia się tego. A co robił Jezus? Kochał ludzi. Tam, gdzie był, to mogli doświadczać autentycznej miłości Boga, tu na ziemi. Docierał do różnych ludzi w różnych zakątkach i głosił Ewangelię. Można powiedzieć, że niósł niebo dla innych. I budował uczniów. Z nimi tworzył wyjątkowe relacje. Skupiał się na ich rozwoju. Tutaj mówimy o takim, moje plany, mamy takie podejście, tutaj indywidualność tutaj mocno przebija, ale pamiętajmy, że modlitwa Ojcze Nasz to jest modlitwa zbiorowości. Tam nie jest napisane Ojcze Mój, to jest właśnie Ojcze Nasz. Czyli ten plan Boga dotyczy nas, mojego małżeństwa, mojej rodziny, naszej wspólnoty. I dlatego w tym planie Boga tak ważne jest małżeństwo, rodzicielstwo. To są bardzo ważne wymiary do rozwoju. Jeżeli to zaniedbamy, to może to nie będzie właśnie pełnienie woli Boga. Mi osobiście ostatnio Bóg pokazuje, jakie duże znaczenie dla życia, dla służenia Bogu ma współpraca z żoną. Mamy być zespołem. I właśnie jako zespół mamy być używani przez Boga w Jego planie. Kiedy kończył się rok szkolny, to jakby wiedziałem, jakie zadanie ma dla mnie Bóg. Czego Bóg, nad czym Bóg chce, żebym się skupił, czy wsłuchiwał. I tutaj tym tematem akurat była komunikacja, czy jest, wakacje się nie skończyły, temat komunikacji z moją żoną, jako bardzo ważnej części tej współpracy. Bóg zasygnalizował mi, że chce w jakiś sposób rozwijać ten aspekt. I odnoszę wrażenie, że właśnie na tym powinienem się skupić, czegoś nie przeoczyć. A w jaki sposób te plany Boga dotyczą mojej rodziny? A taki przykład z ostatniego może tygodnia. Na niedzielne spotkanie przyszedł pewien człowiek na wykład. W zasadzie był pierwszy raz. No, po prezentacji zaczęliśmy rozmawiać o Bogu i wspólnocie, a moje dzieci akurat zaczęły we dwójkę walić z całych sił w pianino. Naprawdę ciężko było się skupić. Moja żona akurat była w Bielsku. Mamy zawsze opiekę dla dzieci, ale już było po 19:30, więc już ten opiekun już opuścił nasze mieszkanie. Kilka razy wychodziłem do nich i mówiłem, że bardzo mi zależy na tym, żeby nie umilały nam czasu na pianinie. Niestety nie odnosiło to żadnego skutku. Po spotkaniu wziąłem ich na rozmowę i spytałem, czy wiedzą, po co ludzie przychodzą do nas w niedzielne popołudnia. Tak, wiemy, żeby mogli poznawać Boga. Ja zapytałem, no ale jak myślicie, czy wasze zachowanie pomaga w tym, czy przeszkadza? No właśnie. Jak tu wychowywać, tak? Jozue, który był następcą Mojżesza i poprowadził ten naród z Bogiem do ziemi obiecanej, powiedział takie słowa w księdze Jozuego. Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu. Ja też chcę. Dlatego, Boże, niech Twoje zamiary dla mojego małżeństwa, dla mojej rodziny, dla naszej wspólnoty staną się tu na ziemi rzeczywistością. Ucz mnie komunikacji, współpracy z żoną, ucz mnie, jak wychowywać dzieci. Bóg pragnie, byśmy dawali siebie Jemu do dyspozycji, żyli dla innych i to będzie taki skrawek nieba na ziemi. A czego my doświadczymy? Jaki będzie skutek tego oddania siebie Bogu? No doświadczymy właśnie szczęścia, pełni, czy choćby poczucia znaczenia. Przecież każdy chce coś znaczyć, być kimś. Dzieci chcą być zaproszone na urodzinki, koleżanki. Nastolatkowie chcą coś znaczyć w grupie rówieśników. Może i ten faraon buduje imperium i budowlę, by coś znaczyć. Ale bądź wola Twoja, Boże. Ufam, że Ty napełnisz moje życie znaczeniem. W Biblii znajdujemy przykłady osób, które są dla nas wzorem modlitwy. Są właśnie takie osoby, możemy je znaleźć, które właśnie miały w sobie taką postawę, o której tu dzisiaj mówimy. Osoby, które zdały się na plan Boga i Jego działanie. I chciałbym tutaj przytoczyć te dwie postacie, żeby dla nas były takimi ilustracjami. Pierwszą z nich jest Anna. W Księdze Samuela czytamy. Anna smutna na duszy zanosiła do Pana modlitwy i płakała. Uczyniła również obietnicę. Panie zastępów, jeżeli dasz mi potomka płci męskiej, wtedy oddam go Panu po wszystkie dni jego życia. Gdy tak żarliwie się modliła, mówiła tylko w głębi swego serca, poruszała wargami, lecz głosu nie było słychać. Heli sądził, że była pijana. Anna odrzekła, nie, Panie mój, jestem nieszczęśliwą kobietą, a nie upiłam się winem. Wylałam tylko duszę moją przed Panem. Z nadmiaru zmartwienia i boleści duszy mówiłam cały czas. Heli odpowiedział, idź w pokoju, a Bóg Izraela niech spełni prośbę, jaką do Niego zaniosłaś. Anna urodziła syna i nazwała go imieniem Samuel, ponieważ powiedziała, uprosiłam go u Pana. Kogo tutaj mamy? Anna. Anna była nieszczęśliwą kobietą. Powodem jej smutku było to, że nie mogła mieć dzieci, ale oprócz tego doświadczała w swojej rodzinie poniżenia, ośmieszenia ze strony innych. Jej potrzeba znaczenia była tutaj zachwiana. Reszta domowników mówiła, jesteś nikim. Ta rodzina miała taki zwyczaj, że raz w roku udawali się do Shilo, gdzie był przybytek pański, udawali się tam po to, żeby złożyć ofiarę Bogu. I w czasie kolejnej wizyty w Shilo Anna była szczególnie przygnębiona. Widzimy tutaj, że przestała jeść, przestała odzywać się do rodziny. Ale pod koniec tego czasu bycia tam, świętowania, Anna wstała i poszła się modlić. I widzimy tutaj tą właśnie modlitwę. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. O czym Anna marzyła? Marzyła, żeby mieć dziecko, by stworzyć szczęśliwą rodzinę. Ale były przeszkody w jej życiu. Te plany, jej marzenia były poza jej zasięgiem. Ale oto zwraca się do Boga. Wierzy, że on ma wszelkie możliwości. Mówi do niego z głębi swojego serca, wylewa przed nim swą troskę. I w tej modlitwie wyraża właśnie postawę: Boże, liczę na Ciebie. Liczę, że Ty możesz zmienić moje losy, poprowadzić mnie inną drogą. Wierzy, że Bóg jest w stanie dać jej dziecko. Ale jest coś jeszcze. Anna jest gotowa powierzyć tego otrzymanego syna, powierzyć go Bogu. Nie zatrzymać tego tylko dla siebie, tego, co dostanie. Mówi: Boże, to, co mi dasz, ja oddam Tobie. To, co mam, będzie Tobie służyło. Jestem do dyspozycji. Niech się realizuje Twój plan. No i co? Rok później urodził się jej syn. Dała mu na imię Samuel. I Samuel stał się radością dla swojej matki, ale też stał się błogosławieństwem dla całego Izraela. Jego całe życie było skupione na tym, by służyć Bogu i narodowi. Był prorokiem, był przywódcą dla narodu. Anna właśnie mogła doświadczyć tego, że lepiej jest dawać niż brać. Gdy Samuel był małym chłopcem, miał kilka lat, wzięła go ze sobą, udała się do Shilo i tam go zostawiła pod opiekę Helemu. Anna doświadczyła, że najlepszą decyzją w życiu to powierzyć swoje sprawy Bogu i liczyć na Jego działanie. Drugim wzorem modlitwy jest właśnie jej syn, Samuel. Sen z powiek Samuela również ściągał brak potomstwa, jednak tym razem tutaj chodziło mu o potomstwo duchowe. Był już starcem, a jego synowie, mimo że pełnili funkcję sędziów, no to robili to inaczej niż on. Zamiast służyć ludowi, to szukali raczej własnej korzyści, przyjmowali łapówki, dbali o własne interesy. No już wiemy, czego im brakowało, tak? Uważali, że mieć jak w niebie, to zadbać o swój komfort, stworzyć sobie raj. Nie przyjęli Bożej perspektywy na rolę, jaką pełnili. Samuel doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że naród potrzebuje lidera duchowego, kogoś, kto właśnie będzie służył narodowi i słuchał głosu Boga. Jednocześnie Izraelici chcieli mieć króla, takiego jak inne narody dookoła. Dotychczas ich liderami byli sędziowie, ale oni chcieli mieć kogoś innego, nie duchowego przywódcę, tylko jakiegoś postawnego wojownika. I Samuel był przeciwny tej idei monarchii. Ten pomysł mu się bardzo nie podobał, ale był gotowy przyjąć Bożą perspektywę. A Bóg powiedział, by dać im króla i wskazał na to stanowisko Saula. Prorok zgodził się z tą wolą Boga, wykonał zadanie, namaścił go na króla. A co było dalej? No, Saul może był dobrym królem, jednak nie dochował wierności Bogu. I czytamy takie słowa w Księdze Samuela. Pan skierował do Samuela takie słowa. Żałuję tego, że Saula ustanowiłem królem, gdyż ode mnie odstąpił i nie wypełniał moich przykazań. Smuciło to Samuela, dlatego całą noc modlił się do Pana. Samuel był załamany. Może tak jak kiedyś jego mama Anna. Jego synowie zawiedli. Zawiódł też skazany przez Boga Saul. Czego wzorem dla nas jest tutaj prorok? Troski o naród. Martwi się tym, że po jego śmierci nie będzie nikogo, kto by troszczył się o Izrael. Właśnie modlitwa, bądź wola Twoja, zawiera w sobie właśnie takie pragnienie bycia kimś takim. Chcemy, by Bóg przemieniał nas z egoistycznych, zabiegających tylko o swoje sprawy, interesy ludzi, w ludzi martwiących się o losy otaczających nas ludzi. Czy pozwolimy Mu na to? Możemy Go o to prosić, dawać siebie do dyspozycji. Samuel jest tu wzorem czegoś jeszcze. Mógł całą noc narzekać i mówić: Boże, a nie mówiłem, że z tym królem to zły pomysł? Beznadziejny. Po co to wszystko? Ale zamiast tego spędził noc na modlitwie. Liczy na to, że Bóg ma jakiś plan. No i jest gotów ten plan wykonać. Jakiś czas później Bóg polecił mu, by poszedł do Betlejem i namaścił na króla jednego z synów Jessego. Była to misja ryzykowna, bo Saul ciągle żył, więc można to było uznać za zdradę stanu, a jednak na polecenie Boga wziął oliwę i poszedł do Betlejem, gdzie jak się okazało, dojrzewał do roli duchowego przywódcy Dawid. Samuel jest wzorem zaangażowania się w Boży plan ze wszystkimi konsekwencjami. Nie tylko modli się, ale jest gotowy być użytym przez Boga do rozwiązania problemu. A są problemy, które tylko Bóg może rozwiązać. Do nich właśnie należy znalezienie uczniów, których Bóg powołuje, by byli uczniami. Co jakiś czas spotykam ludzi, rozmawiam z nimi gdzieś tam o Bogu i sobie myślę, o, może ta osoba jest kimś, kto pójdzie za Chrystusem, może ta osoba będzie uczniem Chrystusa. I na początku wydaje się, to wygląda dobrze, jakieś nadzieje rosną, ale czas mija, okazuje się, że z jakiegoś powodu ta osoba odchodzi. Czasami wywołuje to we mnie smutek, myślę sobie, tyle poświęcenia, zmarnowanego potencjału, ale Bóg przez tą ilustrację do mnie mówi, ile się będziesz smucił, ufaj, ja prowadzę, módl się, bądź wola Twoja. Poza tym, czyż głównym owocem nie jest to, że mogę być uczniem, ja sam, i że Bóg może zmieniać moje życie? Czasami więcej uczymy się przez to, że coś w naszym odczuciu się nie udaje, niż że coś się udaje. Bóg ma najlepszy plan. Na ścianie w moim domu przez wiele lat wisiało takie zdjęcie. Moment życia, który jest na tym zdjęciu, uważałem przez długi czas za najwspanialszy w moim życiu. Oto po ponad dwóch dobach wspinaczki, bez namiotu i śpiworów, po całonocnych zjazdach na tej kruchej ścianie, na linach, w załamującej się pogodzie, no nareszcie stoimy na lodowcu, już widzimy, że żaden kamień wytopiony gdzieś tam z lodu nie trafi w nas. 15 minut stąd czeka nas namiot z suchymi śpiworami. Będziemy mogli się tam spokojnie położyć, spać, ile chcemy, pić herbaty, ile chcemy. Jednak powroty w niziny zawsze okazywało się na tych nizinach, trawiło mi jakieś pragnienie, by poznać swoje powołanie. Po co jestem? Czym mam się w życiu zajmować? No, dramatycznie tego potrzebowałem. To były kilka lat pytań Boga. Jakie jest moje powołanie? Na czym się mam skupić? Czym się mam zajmować? Czasami ktoś mnie pyta, czy nie tęsknię za tamtymi górskimi przygodami. Ale czy ja wiem? Może powierzchownie gdzieś tak, ale przecież tych przyjaciół już nie ma, tej relacji już nie ma. Jeden z nas zginął w górach. Za to Bóg doprowadził mnie do niesamowitego miejsca. Mogę być w grupie ludzi, którzy wiedzą po co są, wiedzą po co istnieją i mogę widzieć też, jak Bóg buduje moją wiarę i przygotowuje do realizacji tej Jego woli.